To jest Radio Łódź na wieczór i tak jak obiecywałam, w studiu witam już kolejnych gości. Patrycja Zalejska i Kirył Konowałow z łódzkiej fundacji Koło Bajki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Cześć, cześć.
Działacie już 4 lata jako fundacja, natomiast ja dopiero teraz usłyszałam, że coś takiego jak Koło Bajki istnieje. Czym się zajmujecie?
Koło Bajki zajmują się tworzeniem produktów dostępnych. Dostępnych to znaczy takich, które mogą używać zarówno osoby widzące, jak i osoby niewidome. Mówimy tutaj o bajkach i o grach planszowych.
Ale też o różnego typu dostosowaniach. Robiliśmy nawet po prostu wydruki brajlowskie na plakaty i różne oznaczenia na ulotki, tego typu rzeczy, więc też takie, żeby tego jakby tą dostępność przemycać w takich jakby w przestrzeni publicznej i w rzeczach codziennego użytku.
A skąd to się u was wzięło? Czy macie po prostu takie doświadczenia z życia rodzinnego, że ktoś bardzo potrzebował przedmiotów użytku codziennego?
Nie, u nas to zupełnie inaczej się wzięło. Wzięło się ode mnie. Ja byłam w liceum i to był 2012 rok. To już było jakiś czas temu. I ja chodziłam do szkoły plastycznej i zabrali nas na takie warsztaty przygotowujące do konkursu Manufaktury Książki, który się odbywa w Częstochowie do tej pory, co parę lat. I to były takie warsztaty, gdzie pokazywali właśnie, jak się robi książki dotykowe i jakby założenie tego konkursu było to, żeby ludzie zaprojektowali książki, które potem trafią do ośrodka i żeby po prostu było więcej takich właśnie książek w ośrodku, bo one są zazwyczaj bardzo drogie i ciężko dostępne. I ja wtedy byłam na tych warsztatach, poglądałam te książki i tak pomyślałam, można by to zrobić trochę inaczej, tak, żeby były bardziej trwałe, bo bardzo często takie książki robią pedagodzy albo rodzice, że po prostu na kartkach technicznych przyklejają różne rzeczy i one często mają krótką żywotność przez to, że nie są to trwałe materiały. I wtedy zaczęłam właśnie tak próbować swoje pierwsze próby i zrobiłam tak parę książek, działałam też na zasadzie stypendiów właśnie od prezydenta miasta i tego typu rzeczy takich artystycznych, a potem pojawił się Kirył.
Trzeba jeszcze dodać, że Patrycja tak dobrze się przygotowała na tych warsztatach do tego konkursu, że go wygrała. Natomiast nie wygrała go raz, tylko wygrała go 3 razy i pół.
Czyli po prostu dwa razy stała sama. Specjalistką, tak?
Tak,
w tym
no i właśnie
temacie.
Zaprosili ją do jury w efekcie, więc jak najbardziej była profesjonalistką, która jednak wykonywała raz w roku na warsztaty taką książkę. A ja, ponieważ jestem po zarządzaniu kulturą, spojrzałem na to trochę z bardziej takiego biznesowego punktu widzenia. Jeszcze wtedy myślałem, że bardziej biznesowego, teraz by się okazało, że bardziej jako pozarządowego, że to coś takiego można robić na większą skalę, żeby dotarło to do większej ilości osób. I zaproponowałem Patrycji właśnie założenie jeszcze wtedy firmy. Natomiast poszliśmy do Art Inkubatora.
Tutaj w Łodzi.
Tak, świetne miejsce, które przez gdzie tam przeszliśmy cały cykl warsztatów. Natomiast zadali nam bardzo dobre pytania, a mianowicie dlaczego zakładając działalność gospodarczą chcemy zrezygnować z całej tej części dobroczynnej, właśnie gdzie i moglibyśmy korzystać z grantów, i moglibyśmy korzystać z odpowiedzialności biznesu społecznej. I przekierowali nas tak lekką ręką właśnie na drogę NGO i tam około pół roku później właśnie założyliśmy własną fundację Koło Bajki.
Bo zdobyliśmy swój pierwszy grant, na start zdobyliśmy w Opusie i chodziliśmy przez pół roku na różnego typu szkolenia. Byliśmy bardzo zawzięci i wszyscy, którzy tam z nami wtedy pracowali, wiedzą, że byliśmy zawzięci, że będziemy sami prowadzić księgowość. Nie prowadzimy jej. Mamy księgową. To jednak okazało się zbyt trudne, ale było bardzo fascynujące warsztaty. Przeżyliśmy z księgowości.
Ale jednak zawzięci jesteście i ten wymiar społeczny waszej działalności jest duży. Rozumiem, że zrobiliście coś takiego jak research, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na tego rodzaju publikacje.
Tak, na początku, ja pierwszą książkę, jaką zrobiłam, to był Kopciuszek i ona miała bardzo dobry odzyw i właśnie dyrektorka z częstochowskiego ośrodka jeździła po całej Polsce i pokazywała ją jako taki dobry przykład i wszyscy pytali, gdzie ją kupić, gdzie ją dostać. No i to jakby było takim pierwszym impulsem dla mnie, że można by to robić jakby tego więcej, ale jeszcze wtedy nie było Kirła, potem się Kirł pojawił. No i też moja mama zaczęła działać jako taka osoba... Jak to nazwać?
Jako taki wolontariusz, który działał z osadzonymi w więzieniu. Mhm. I tam powstał wraz z nią i Fundacją Sławek z Warszawy pomysł, żeby to osadzeni wykonywali, czy tam powielali projekt Patrycji.
Tak, więc poświęciliśmy całe nasze wakacje studenckie na to, żeby nagrać tutoriale, filmiki takie od góry, takie po prostu full profesjonalne, żeby po prostu im to nagrać na płyty i dać. I wysłaliśmy to do tego więzienia. I tam właśnie piątka osadzonych siedziała i robiła te książki z naszego projektu.
przed założeniem fundacji, tak, natomiast tam zauważyliśmy, że te książki rozeszły się, te wszystkie powielone książki, jak świeże bułeczki. Było też duże zainteresowanie medialne tematem i generalnie to był taki dla nas moment przełomowy, gdzie zobaczyliśmy, że to jest potrzebne, to jest dobre i że...
To był taki nasz badaniotest, taki właśnie, czy... Jest na to właśnie jakby zapotrzebowanie. Okazało się, że naprawdę, bo do wielu ośrodków one trafiły. Nawet w łódzkiej szkole nadziewanej jest ta książka właśnie z tego projektu i też inne nasze książki tam są.
Nasi słuchacze tego nie widzą, ale Patrycja i Kirył siedzą po dwóch moich stronach i ja właściwie tylko zerkam na jedno, a potem na drugie i moje oczy są coraz większe, jak myślę sobie o tym, jak to się potoczyło. Wróćmy do książek. Jeśli chodzi o książki sensoryczne, to ja mam tylko takie wyobrażenie, które kojarzy mi się z książeczkami dla dzieci takich maleńkich, bo to jest modne i popularne, żeby właśnie książeczki dotykowe kupować maluszkom. A jak wyglądał Kopciuszek? Najpierw o tym.
To może na początku widzę, że Kirył podnosi rękę, to już mów, proszę.
Dobra, generalnie tak, rzeczywiście najbardziej rozpowszechnione są książki sensoryczne, bo to są książki dla wszystkich dzieci. Dotykowe, i tu właśnie trzeba rozróżnić, książka sensoryczna, książka dotykowa. Dotykowe również są dla wszystkich dzieci, natomiast są trochę wyspecjalizowane pod kątem dzieci, młodzieży niewidomych. Te sensoryczne są zazwyczaj szyte, są zazwyczaj zrobione z jednego materiału i zazwyczaj mają dużo zagadek, przekładanek, zapinanek.
Czyli ale w dotyku będą takie same, ale będą bardziej tą motorykę ćwiczyć i tego typu rzeczy.
Otwierane okienka, jakieś tam faktury, których można sobie podotykać.
To samo się może pojawić w książce dotykowej, ale to się różni tym, że jakby w tej sensorycznej często to jest, nie wiem, jeden, dwa, trzy materiały, które się powielają, a w dotykowej na przykład, jeśli na pierwszej stronie użyjemy papieru ściernego, że to jest piasek, bo ktoś, nie wiem, stąpa po piasku, to potem przez całą książkę jakby używamy tego samego materiału do pokazania piasku. I używamy różnych właśnie materiałów. Na przykład jak robimy statyk u nas w naszej książce, to mamy jakby statyk taki właśnie, cała strona jest wypełniona taką miedzią, czyli jest zimny. I na tym jest taki bulaj właśnie miedziany, który się otwiera. On ma jakby taką szybkę, ma miękkiego krycika w środku. Więc chodzi o to, żeby różnicować te różne materiały. I takie książki dotykowe pojawiają się i miękkie, i twarde. My akurat robimy te twarde. I używamy różnych tutaj materiałów, ale jakby tym się różni troszeczkę ta książka sensoryczna, tylko to są dwie różne książki. Mhm.
I jest też tekst napisany Braillem w takiej książce?
Tak, jest napisany. U nas jest tak, że na jednej, jakby jak się książkę otworzy, to na lewej stronie jest czarnodruk, czyli taki wydruk atramentowy, jak my widzimy, a na tym jest naklejony Braille zrobiony na folii i to jest jakby my tak uznaliśmy, znaczy ja tak uznałam, że tak będzie najlepiej, ponieważ jeśli dzieci dotykają tą książkę i na przykład ta książka jest w ośrodku i dużo dzieci ją dotyka, to żeby dało się ją wytrzeć, dezynfekować i tak dalej. To tak przyszłościowo, żeby po prostu była bardziej trwała, bo jednak Braille'a często drukuje się na papierze takim grubszym i on po prostu może szybciej się zniszczyć. A tutaj wiemy, że może być bardziej trwały, chociaż ta metoda też ma swoje wady, bo drukowanie czasami trzeba tą stronę samą drukować 5 razy, bo zrobi się dziurka w jednym miejscu, gdzie nie powinna, bo się za dużo przebije, więc czasami dużo folii u nas leży i ją wykorzystujemy potem do różnych innych rzeczy.
A jakiej technologii używacie?
To Kirą może. Zacznij.
Generalnie zaczynało się od tego, że wszystko wykonywaliśmy ręcznie. Na początku Patrycja ręcznie wyszywała flagę, z tektury wycinaliśmy bulaj, czyli takie
ręcznie
okienko na
strachu. Ręcznie pisała Braillem.
Ręcznie pisała Braillem, więc początkowo była to bardzo manufaktura, gdzie wykonanie książki trwało 2-3 tygodnie jednej. Później jednak zaczęliśmy przyspieszać ten proces. Na przykład wyszywanie zleciliśmy po prostu do haftu elektronicznego, gdzie po prostu są haftowane flagi. Bulaj na przykład drukujemy na drukarce 3D, a wielką oślizgłą ośmiornicę odlewamy z silikonu. Także poszło to do przodu, a tu mogę na przykład wspomnieć, dlaczego się nazywamy Kołobajki. I to mianowicie dlatego, że na początku każda strona była łączona na takich metalowych obręczach. Tutaj genialny pomysł Patrycji sprzed wielu lat, żeby te strony po prostu nie były zszyte ze sobą, czyli troszeczkę tak przylegały mocno do siebie, tylko żeby je rozdzielić i dać im trochę oddech za pomocą takich metalowych obręczy.
No tak, no bo inaczej książka by się po prostu nie zamykała.
I dlatego nazywam się Koło Bajki, bo są koła, są bajki, natomiast jest to już troszeczkę nazwa historyczna, ponieważ odkryliśmy...
Już nie jesteście na kółkach.
Dokładnie, już odkryliśmy, jak przejść na trochę wyższy poziom i zaczęliśmy intryligatorsko zszywać te strony, natomiast robić tam dystanse, takie specjalne brzeszki.
Znaczy od początku były dystanse, bo ja od początku uważałam, że te ilustracje się zgniatają i to jest problem, że te książki często potem wyglądają wyglądam jak taki złożony hamburger, coś takiego, że jest taki cały, więc dlatego zaczęłam robić dystanse, no bo u nas tak najwyższy obrazek ma chyba 6 mm, jak może mieć maksymalnie 6 mm.
Mhm. Armata ma 6 mm.
Tak.
Armata ma 6 mm, ośmiornica jest obślizgła, a co sprawiało wam największą trudność, co jest takie najbardziej wymagające, jeśli chodzi o te ilustracje?
Znaczy, każdy obrazek to jest swoja jakaś ścieżka technologiczna, swój proces projektowy, każdy ma swój zestaw materiałów, swoje technologie.
Ale jest łatwo dość powielalny, bo mieliśmy nawet praktykantów. Mhm. Praktykantów przez jakiś czas i bardzo jakby łatwo szło tłumaczenie po kolei, bo my też to robimy na zasadzie takiej trochę taśmówki. Staramy się pilnować, żeby było jak najmniej trybików używanych i jakby w ten sposób sobie siedzimy i to układamy, że najpierw obklejamy paseczki, potem wklejamy tła, potem robimy coś tam i tak ktoś może w 2-3 osoby, to w ogóle piorunująco szybko idzie i bardzo fajnie. Problematyczne jakby z samego wykonywania, no to kraken, jak odlewamy właśnie tę ośmiornicę, no to ona musi przez 24 godziny stać, a w tym momencie mamy jedną dobrą formę, bo jedna nam pękła, więc jakby to po prostu dłużej trwa, że on długo powstaje. Z drukarki 3D największy problem był z armatą, bo trochę ją projektowaliśmy i pół roku zajęło nam dojście do tego, jak ją zaprojektować, żeby ona dźwięk wydawała.
W 6 mm, wydająca armata dźwięk.
Ale zaraz, armata wydaje dźwięk w książce?
Tak.
Ale to jaki to jest dźwięk?
No właśnie tutaj proces technologiczny był szalony. Myśleliśmy o wykorzystaniu elektroniki, ale okazało się, że elektronika w książce dla dzieci to jest dodatkowa papierologia i ogromnie trudna rzecz. Myśleliśmy o malutkich cymbałkach, myśleliśmy o bębenkach, aż w końcu naprawdę po dłuższych sesjach myślenia, jak to można zrobić.
Po prostu... Mamy taki dźwięk, ale jak są te takie pukawki zakopanego, coś
tak. Tak, po prostu wzięliśmy strzykawkę i wyciągnęliśmy ją na zatkaniu. I on zrobił takie... I okazało się, że ta strzykawka jest na tyle niska, taka insulinowa, malutka, że da się zmieścić w takim małym korpusiku.
Tylko trzeba specjalnie tam pozaklejać, żeby to się jakby to powietrze żeby wchodziło i wychodziło, więc ogólnie...
I rzeczywiście u nas jest tak, że na stronie z armatą da się pociągnąć za tłok armaty i ona wydaje dźwięk strzela.
Ale ogólnie mamy taką jakby założenie, że w każdej naszej książce chcemy, żeby jedna strona wydawała dźwięk. I mamy także właśnie w Morskich Przygodach Kapitana Seo jest ta armata, która wydaje dźwięk, o której już Kieru tutaj dużo opowiedział. Mamy też książkę Liski, wiersz Wandy Chotomskiej, który jest jakby zilustrowany przez nas. I tam mamy moment, kiedy te liski wbiegły w miskę z wielkim piskiem i mamy taką mordkę i tam jest taka piszczałka włożona, jak się tak mocno naciska, to ten lisek piszczy. A w Bombiku, naszą takiej najnowszej książce, którą teraz kończymy, mamy cymbałki, na których można grać.
Niesamowita sprawa. Powiedzcie, czy jeżeli wypuszczacie taką książkę, to bierzecie później czynny udział w takiej premierze, mam na myśli pierwsze użytkowanie książki przez dzieci, które są niewidome czy też słabowidzące?
My mamy tak, że na początku robimy prototyp, z którym jak jeździmy na targi i tak dalej, to go pokazujemy i mówimy, że jakby rozważamy taką książkę, jakby wtedy robimy takie nasze pierwsze badania trochę takie, że patrzymy, co ludzie jakby rozumieją, czego nie rozumieją. Mamy też znajomą, która jest tyflopedagogiem i ona pracuje z dziećmi niewidomymi i jej wysyłamy i ona zawsze ma jakąś jedną naszą książkę dostaje, a w ramach jakby tego dostajemy taki feedback od niej, co jakby się sprawdza, co jest czytelne, a z czym na przykład jest problem. I tak dzięki temu na przykład gwiazdy się zmieniały u nas w Morskich Przygodach jak pisana SEO, bo na początku to były główki szpilek, ale technologicznie to trwało bardzo długo i było jakby mogło się zniszczyć i byłoby wtedy niebezpieczne, więc z tego zrezygnowaliśmy. Znalazłam ćwieki w takie idealnie, takie malutkie gwiazdeczki, takie kółeczka po prostu znalazłam. I byłam taka szczęśliwa i pokazywaliśmy to wielu ludziom i ludzie nie rozumieli, co jest na tej stronie, że nie widzieli, że tam jest mała niedźwiedzica. I jakby właśnie Roxana nam powiedziała, że a czemu wy nie używacie kształtu gwiazdy? No przecież gwiazdy to gwiazda i nam jakby pokazała, że to jest dla niej gwiazda. No
tak, właściwie nawet na takich rysowanych ilustracjach tak. Gwiazdy to gwiazdy.
No właśnie, a my jakoś tak pomyśleliśmy bardzo realistycznie, że to są jakby wielkie kule gdzieś tam daleko i zrobiliśmy kulkę, ale teraz mamy właśnie gwiazdy i od razu wiadomo, o co chodzi, więc też takie właśnie takie drobne rzeczy i to jest... Mam wrażenie, atut w naszej małej manufakturze, że robimy po jakieś 10-20 sztuk i wszystkie numerujemy z tyłu, więc każdy wie, jaki ma numer. I też dzięki temu wiadomo, jak te serie się zmieniały. Jakby zobaczyć pierwszą serię, a teraz jak mamy tą 70, na przykład, którą robimy książkę, no to ona jakby zupełnie inaczej wyglądają i mamy gdzieś taki jeden stary egzemplarz w warsztacie, w historycznym pudle.
Co serię wprowadzamy poprawki, które wzięliśmy tam od rodziców czy od pedagogów.
Albo technologicznie odkryjemy coś, co przyspiesza pracę, no tak. To wtedy też jest tak, że Na przykład te flagi, które były kiedyś szyte ręcznie.
Kiedyś możemy zaprosić na warsztat, mamy wielkie pudło takich prototypów, gdzie jest mnóstwo właśnie pomysłów, które na przykład są starsze albo nie do końca udało się wprowadzić i jest to cała opowieść.
Mhm. A powiedzcie jeszcze, gdzie te książki później trafiają? One są przekazywane do ośrodków, do bibliotek, tam gdzie będą mogły zostać spożytkowane przez tych, którzy ich potrzebują?
Generalnie jest tam kilka opcji, jak te książki trafiają. Były takie sytuacje, że Fundacja z Warszawy po prostu zasponsorowała wykonanie takich książek i one później trafiły do ośrodków w całej Polsce.
Ale też 3 trafiły do osób prywatnych, tak. I zrobiliśmy 2 konkursy na Facebooku wtedy i można było je wygrać.
Jest też tak, że biblioteki kupują je u nas po prostu korzystając z grantów i z dotacji, ale też jeżeli ktoś prywatnie chciałby kupić taką książkę, to w sumie mamy sporo zamówień po prostu od prywatnie, od rodziców, od rodziny.
I później ten feedback, o którym tutaj wspominałaś, Patrycja, to są też reakcje samych dzieci, samych rodziców, którzy używają?
Najbardziej rodziców, którzy opowiadają, co się dzieje. Możesz opowiedzieć o tej pierwszej książce, co do przedszkola?
A tak, znaczy generalnie zawsze po tym, jak taka książka zostanie sprzedana, my też dopiero od niedawna mamy swoją stronę internetową ze sklepem. Wcześniej była to poprzez Facebooka gdzieś sprzedawane i przez to mieliśmy też super kontakt z klientem, bo po prostu było to pisane. I zawsze jakoś tam tydzień po wysyłce albo półtorej pytaliśmy, jak tam książka. No właśnie jedna z pierwszych książek to jest świetna historia, bo dziewczynka chodziła do zwykłej szkoły, do klasy integracyjnej i generalnie była taka trochę wycofana, no jakoś ciężko jej było złapać kontakt z rówieśnikami i mama powiedziała, że ta książka dała jej możliwość, jakiś taki punkt zaczepienia. Ona przyszła z nią do klasy i nagle wszyscy się zbiegli i ona miała taką dumę. I to był w sumie...
Zrobiła furorę.
Dokładnie. Tak. To jest rzecz, na której nam zależy. Żeby ta książka była takim pomostem i rzeczą, od której może zaczyna się jakaś iskra porozumienia i współpracy i bycia razem osób widomych, niewidomych.
To jeszcze o warsztatach. Prowadzicie też warsztaty, bo pokazujecie swoją pracę po prostu, tak? Chcecie wyjaśnić, jak to robicie i jednocześnie też nawiązywać taki kontakt, który wyjaśnia, czego potrzebują osoby niewidome.
Tak, prowadzimy różne warsztaty i mamy właśnie takie plastyczno-edukacyjne, bo zawsze wiemy, że fajniej się uczy przez taką zabawę, żeby gdzieś tam przemycić bardziej te informacje i wiedzę. I zaprojektowaliśmy właśnie takie 2 warsztaty, które mamy takie stałe. To jest moja pierwsza strona dedykowa i tak naprawdę zależy od jakby grupy wiekowej uczestników, ale możemy dostosować, czy właśnie każdy robi własną ilustrację, czy wszyscy razem robią jakąś jakby historię układającą się z tych ilustracji. Bardzo różnie to wychodzi i naprawdę zależy od wieku uczestników albo od ich chęci. Bo też zawsze dajemy tą taką, że u nas można zrobić to, co się chce na tych warsztatach, jeśli chodzi o ilustrowanie tego, na co ma się ochotę.
Czyli dzieci doklejają do strony, przyklejają tam różne rzeczy, ale też drukują, jak rozumiem? Czy...
To jest tak, że...
Bardziej mamy tak, że przyjeżdżamy z takim pudłem wielu różnych materiałów. Mamy te nasze takie kwadratowe karteczki. Na początku właśnie mamy takie bardziej edukacyjne, że Kirill opowiada historię Louisa Braille'a, jak to się wszystko zaczęło, jeśli chodzi o Braille'a. Opowiadamy o różnych dostosowaniach dla osób niewidomych i jakby pytamy też, jakby co się spotyka na przykład na ulicy i pokazujemy różnego typu rozwiązania, które mamy. Mamy taką małą zabawę, żeby właśnie czytać Braille'em i potem przechodzimy do takiej części bardziej tej praktycznej, tej plastycznej i tam opowiadamy właśnie o zasadach tyflografiki, czyli właśnie tej grafiki dla osób niewidomych i tam potem są zajęcia, wyrzucamy właśnie wszystkie materiały na stół, kleje, taśmy, po prostu tam się szaleństwo dzieje. I powstają bardzo różne rzeczy i naprawdę od jakichś rybek, ptaszków po firankę raz ktoś zrobił, więc to też była bardzo fajna ilustracja.
Ale firankę z firanki, rozumiem, czy...
Firankę z ozdobami taką. Mm-hmm. Po prostu na kartce była firanka. Ja się pytamy, o co to jest? A dziewczynka mówi, że no firanka. Więc bardzo, bardzo ciekawie jest i różna. Chociaż motywy z różnych seriali też się pojawiają. I z bajek.
Tak, ale upraszczając, po prostu dzieci dostają tekturkę kwadratową i przyklejają tam właśnie materiał. Tylko, że my tłumaczymy, jakie są zasady, czyli żeby to nie była po prostu taka wyklejanka, tylko rzeczywiście, żeby zrobić to spójnie, w kontraście na przykład. I dzieci super się bawią właśnie tworząc jakieś ilustracje.
Tak, a potem na koniec mamy taki moment, kiedy te wszystkie prace leżą na przykład na jakimś stole i po kolei o każdej opowiadamy, mówimy, co jest jakby zrobione tak, że ktoś niewidomy to może łatwo zrozumieć, albo gdzie można by coś następnym razem poprawić, że po prostu, co może być bardziej czytelne w przyszłości, ale zazwyczaj wychodzą super te rzeczy. Naprawdę jestem zaskoczona, jakie no, szalone. I też mam taką zasadę, że co ktoś u nas zrobi na warsztatach, to bierze ze sobą, więc my jakby nic nie zabieramy. Chociaż też mamy parę ilustracji, bo parę dostaliśmy, że po prostu dzieci chciały, żebyśmy mieli i pokazywali jako przykłady. Mamy też warsztaty z robienia memorów sensorycznych, to jest taka gra pamięciowa, gdzie się szuka par. No i właśnie można sobie zrobić u nas taką swoją grę z tektury i różnych materiałów w środku i prowadziliśmy na przykład te warsztaty w tak chyba ostatniej tej grupie wiekowej w przedszkolu na dzień babci i dziadka i wtedy właśnie tam przychodzili babci i dziadkowie, przyszli 2 godziny wcześniej i zrobiliśmy takie warsztaty wspólne i zrobili razem, więc każda para miała potem swoją taką grę do domu i takie właśnie taki był pomysł tam na spędzenie dnia babci i dziadka.
Czyli te memory dało się znaleźć parę dotykiem.
Tak. I gra się, rozumiem, też z zamkniętymi oczami.
Można grać z zamkniętymi oczami, można grać z otwartymi oczami, można grać po prostu z odsłoniętymi klockami, szukając par, także jest kilka wariantów.
Albo można wrzucić do woreczka i szukać też sobie par. Bardzo dużo właśnie takich zabaw jest z memorami. To jest taka, mam wrażenie, bardziej popularna gra, taka dla dzieci właśnie niewidomych i słabowidzących, ale ja na przykład jako dziecko to ja uwielbiałam, ja to wszystkich ogrywałam w tą grę, więc ja mam na warsztatach zakaz grania. Tak.
Czyli bo stałaś się za dobra, tak jak w tym konkursie, od którego zaczynaliśmy.
Tak, Kirill gra. Dzieci się pocieszają nad...
To prawda.
Kirillowi gorzej idzie, słowem mówiąc. Tak. Jesteś na ich poziomie. Bardzo, bardzo otwierające głowę do wszystko, o czym opowiadacie. Życzę wam powodzenia. Rozumiem, że plany na kolejne książki to już macie też gdzieś tam wypisane, nie wiem, na kartce, czy po prostu macie je w swoich głowach.
Mamy tablicę.
To jest tablica i tak. Dużo tego jest, domyślam się.
Tak.
Bo
tak.
Wasza
chociaż też
energia
takie
jest taka wychodząca.
Takie papierologiczne rzeczy też trzeba pozatwierdzić. One też są na tej tablicy do zrobienia. Ale tak, jest dużo różnych pomysłów. Mam wrażenie, że nawet pomysłów jest więcej niż czasu na to.
No ale nie, no czasu jest sporo przed wami. Jesteście młodymi ludźmi, więc myślę, że ze wszystkim zdążycie. Jeszcze jak w takim tempie, w jakim przeprowadziliśmy tę rozmowę, to w ogóle jestem pewna, że dacie sobie radę. Bardzo wam dziękuję. Patrycja Zalejska i Kirill Konowałow z Łódzkiej Fundacji Koło Bajki. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.